Pan położył mi dzisiaj rano na serce, abym się nim dzielił. Jest to fragment zapisany w drugim liście apostoła Pawła do Koryntian, trzeci rozdział, dwa ostatnie wersety i czwarty rozdział od pierwszego do osiemnastego wersetu. Strona 1245, 1245, jeśli chcecie śledzić, także razem będziemy czytali wtedy. A Pan jest Duchem, gdzie zaś Duch Pański, tam wolność. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz chwały chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Dlatego mając tę służbę, która nam została poruczona z miłosierdzia, nie upadamy na duchu, lecz wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają, i nie postępujemy przebiegle, ani nie fałszujemy słowa Bożego, ale przez składanie dowodu prawdy polecamy siebie samych w sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną, w których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem. O sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa. Bo Bóg, który rzekł, z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni. Zakłopotani, ale nie zrozpaczeni. Prześladowani, ale nie opuszczeni. Powaleni, ale nie pokonani. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy dla Jezusa, na śmierć wydawani bywamy, aby i życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło. Tak tedy śmierć wykonuje dzieło swoje w nas, a życie w was. Mając zaś tego samego ducha wiary, jak to jest napisane, uwierzyłem, przeto powiedziałem. I my wierzymy, dlatego też mówimy, wiedząc, że ten, który wzbudził Pana Jezusa, także i nas z Jezusem wzbudził i razem z wami przed sobą stawi. Wszystko to bowiem dzieje się ze względu na was, aby im więcej jest uczestników łaski, tym bardziej obfitowało dziękczynienie ku chwale Bożej. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny, chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Kochani, fragment Słowa Bożego, który przeczytaliśmy, jest bardzo ważnym fragmentem dla naszego życia duchowego. Otóż, kochani, treści tu jest w tym rozdziale bardzo dużo. My chcemy się zająć dzisiaj zagadnieniem, które jest niezwykle ważne, szczególnie w tych czasach, w których obecnie żyjemy. Mówimy, że żyjemy w dobie kryzysu, prawda? I to jest taki modny temat teraz. No bo kryzys, 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 jest wszędzie kryzys. Kryzys na całym świecie, kryzys w chrześcijaństwie, kryzys wszędzie jest teraz. Także wszechobecny kryzys. I dlatego, ponieważ sytuacja jest trudna, powinniśmy jako dzieci Boże, jako chrześcijanie przybrać odpowiednią postawę. Odpowiednio się ustawić do tego. Na kryzys trzeba odpowiadać w jaki sposób? będąc człowiekiem zniechęconym, zmartwionym, pognębionym, co jeszcze? No bo kochani, jeżeli my na przykład z naszych przychodów comiesięcznych do naszej rodziny mamy tak średnio mniej więcej, wyliczyli ludzie, ze 40% mniej przychodów, niektórzy mają znacznie, znacznie jeszcze mniej, no to nie można siedzieć i być zadowolony, klaskać w ręce i cieszyć się, że jak mi dobrze jest, że jest mi źle. Tak mi jest dobrze, że jest mi gorzej, że naprawdę się bardzo cieszę, prawda? No człowiek musiałby być niemyślący zupełnie, żeby cieszyć się wtedy, kiedy jest źle, prawda? No chyba, że kochani, ktoś ma zakład pogrzebowy i im jest gorzej, tym jest lepiej, prawda? No, także kochani, niektórzy robią interes na kryzysa. Naprawdę wielki interes. Ale kochani, my jesteśmy dziećmi Bożymi, jesteśmy chrześcijanami, i mamy się do kryzysu odpowiednio ustawić. Otóż, kochani, Słowo Boże nam mówi, to bardzo wyraźnie nam Słowo Boże mówi, mając zaś tego samego ducha wiary. Mając tego samego ducha wiary, jak to jest napisane, uwierzyłem, przeto powiedziałem. I my wierzymy, dlatego też, co robimy? Mówimy. Kochani, tylko niektórzy bardzo opacznie rozumieją to mówienie wiary, wiecie? Bardzo opacznie. I tak na przykład, ktoś ma chore kolano. Oj, moje kolano mi tak boli, będę się modlił. I zaczyna się modlić, kładzie rękę, jeszcze może kogoś zawoła, żeby razem z nim położył rękę i żeby się modlili. Modlą się w imieniu Jezusa Chrystusa, w imieniu Jezusa Chrystusa. Bądź zdrowy, już jesteś zdrowy. W imieniu Jezusa Chrystusa jesteś... Ja nie jestem gołosłowny, prawda? Chrześcijanie bardzo często tak robią. Także to nie przyjmujcie tego jako jakieś przedstawienie, które jakiś sketch, że ja tu wam przedstawiam scenkę taką kabaretową. Nie. To nie jest żadna scenka kabaretowa. Tak niektórzy ludzie rzeczywiście robią. I modlą się, bądź, jesteś już zdrowy. I tak rozglądają się, no boli jeszcze boli, ale jest już zdrowe, tak, wyznaje, że jest już zdrowe, tak, jest zdrowe, w imieniu Jezusa Chrystusa jest zdrowe. Przychodzi do domu, ledwie oczywiście przychodzi do domu, no, bo boli. I czeka jeden dzień, czeka drugi dzień, czeka trzeci dzień i cały czas wyznaje, że jest zdrowe i co? No i nie jest zdrowe. No i w zasadzie jak chrześcijanin ma się ustawić do tego wszystkiego? Wierzyć czy nie wierzyć? Stało się czy nie stało się? No właśnie. Kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze. My nie mamy być wyznawcami czegoś, co się w ogóle nie dzieje. My mamy być wyznawcami tego, co autentycznie się wydarza. Amen? My mamy być ludźmi, którzy nie żyją hipotezami, czy jakimś twardym stanowiskiem i zdaniem, bo ja mam takie zdanie, że to tak ma być. Ja jestem tak przekonany, że to tak ma być. No i dlatego, ponieważ tak ma być... No to tak ma być. Po prostu tak ma być. Ja wiem, że to tak ma być i koniec. Kochani, wiara to nie jest jakieś przekonywanie siebie psychiczne, wiecie? Wiara to nie jest jakieś tołkowanie do swojego umysłu i wbijanie do swojego umysłu. Pamiętaj mój umyśle, że jesteś zdrowy. Już jestem przekonany, że jestem zdrowy. Mój umysł jest odpowiednio ustawiony już. I ponieważ ja tak to sobie mówię, no to już się stało. Nie dlatego coś się dzieje, że ja tak sobie mówię, ale dzieje się w życiu człowieka tylko wtedy, kiedy słowo wypowie kto? Jezus Chrystus, Bóg Wszechmogący. Wtedy może sobie po nim powtarzać. Kochani, ja się was zapytam, może słyszeliście kiedyś o różnych grupach, różnych spotkaniach, różnych konferencjach, na których się tupało na szatana. Pamiętacie takie konferencje? wychodziło się i tupało się na szatana. Szatanie, ja ciebie depczę, bo tak w Słowie Bożym jest powiedziane. Ja ciebie depczę. Wiecie, co chciałbym was zapytać? Gdzie są ci ludzie, co tak deptali szatana? Gdzie są ci ludzie? Nie ma ich między nami. Nie wiem, czy zauważyliście. Nie ma ich tu, nie ma ich w innych społecznościach, w których tak tupali na szatana. Czy ja mówię, że przez to, że szatana trzeba się bać? Nie. Tylko wiecie, to jest taka prosta zasada. Jak się wchodzi na obcy teren, to z czym trzeba się liczyć? Z wojną. Jak wchodzisz na obcy teren, to musisz się liczyć z wojną. Wiecie, to jest zupełnie proste. Jak kiedyś Hitler wszedł do Polski, to z czym się musiał liczyć? Że jest wojna, że rozpoczyna atak. I to nie było też na tej zasadzie, że Polacy w pewnym momencie mieli już dosyć agresji, mieli już dosyć okupacji i przyszli do Hitlera, powiedzieli: panie Hitler, chcielibyśmy się spotkać. No, słucham was. Panie Hitler, chcielibyśmy Polskę z powrotem dostać. A, chcielibyście powiedzieć, no to proszę bardzo, trzeba było wcześniej powiedzieć. I oddał Polskę. Tak się to odbywa? Nie. A w jaki sposób Polacy odzyskali Polskę? Zawołali jeszcze kolegów z różnych innych państw. Powiedzieli: pozwólcie tutaj, chcemy odzyskać Polskę. No i ponieważ chcieli odzyskać Polskę, to co musieli zrobić? Stoczyć walkę. To nie było takie proste. Kochani, jak ktoś wchodzi na obcy teren, musi zawsze liczyć się z wojną, z walką. I to nie jest czas na odpoczynek. To nie jest taka sytuacja, że stajesz przed agresorem, tupiesz nogami i mówisz: won, won stąd, a on się przestraszy i sobie pójdzie. Nie. To nigdy nie jest tak. Trzeba stoczyć po prostu wojnę. Kochani, jeżeli chcemy żyć wiarą, to nigdy nie jest tak: ja już wierzę, to tak sobie wmówię to i mój umysł już jest odpowiednio ukształtowany i ponieważ ja tak sobie to mówiłem, to teraz widzę, że to wszystko się dzieje. A powiem wam prosto, a figę z makiem. Wcale się tak nie dzieje, dlatego że sobie wmówiliśmy coś do umysłu. Wiecie, kiedy coś się dzieje? Kiedy w tym macza palce moc, która jest mocą niewidzialną. Tu jest powiedziane nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Kochani, my mamy rzeczywiście wyznawać, mamy rzeczywiście wypowiadać słowo, ale to nie może być puste słowo. Słowo, za którym nie ma mocy żadnej. My możemy sobie powiedzieć: o, ja będę miał milion złotych, i ponieważ dużo razy to powtórzę, powiedzmy milion razy to powtórzę, to na pewno te milion złotych będę miał. Będę miał, jak wypowiem milion złotych? Kochani, no to każdy z nas by nawet 2 miliony razy powiedział, prawda? Za 1 milion, 2 miliony razy nawet można powiedzieć. Ale żeby zdobyć te milion złotych, to co trzeba zrobić? Są dwie metody. Albo odziedziczyć, prawda? Co jest najłatwiejszą metodą, tak? Albo zarekwirować komórki i sprzedać, tak? Kochani, albo odziedziczyć, albo je po prostu zarobić. Jeśli zarobić, to są dwa sposoby na zarobienie. Albo uczciwie, albo nieuczciwie, prawda? I tak dalej można dzielić i można dzielić. Ale to ten świat tak dzieli. Ale w Jezusie Chrystusie rzeczy się mają trochę inaczej. Wiecie, w Słowie Bożym czytamy różne przykłady, które nam mówią o tym, abyśmy o coś się modlili, abyśmy o coś prosili. I tak moglibyśmy sobie przeczytać w Ewangelii Jana, są w kilku miejscach jest nawet powiedziane: proście, a o cokolwiek byście prosili, stanie się wam, prawda? Proście, o cokolwiek byście prosili, stanie się wam. W Ewangelii Marka również to samo jest powiedziane. Wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. Tylko wierzcie, że otrzymacie, a stanie się wam. To nie znaczy wmówcie sobie, że otrzymacie. To nie znaczy, że tłukujcie sobie do głowy, a jak już w swojej głowie to będziecie mieli umieszczone, to to na pewno będzie. Będzie, ja nie mówię, że nie będzie. Kochani, wiecie, ile błogosławieństw od Boga otrzymaliśmy? O ile rzeczy modlimy się, prosimy, wkładamy ręce i otrzymujemy od Pana. Amen, chwała Panu. Ale kiedy się to dzieje? Czasami się dzieje, czasami nie. Wiecie, co Bóg chce, abyśmy do serc naszych wpuścili? Kochani, wszystko dzieje się w świecie duchowym i to jest naprawdę ważne, aby dzieci Boże żyły w Duchu Bożym, prawda? W Duchu Bożym. Potrzebujemy Ducha Słowa Bożego, potrzebujemy Ducha Nadziei, potrzebujemy Ducha Wiary. Kochani, to nie jest jakieś tam umysłowe przekonanie. To nie jest jakieś wmówienie sobie. My potrzebujemy takiego ducha. Kochani, do walki człowiek potrzebuje czego? Ducha walki, prawda? To nie jest tak, że walczy, walczy, walczy i ponieważ walczy, no to wtedy jest taki bardziej aktywny w walce. Nie. Zawsze będziemy przegrywać, jeśli nie będziemy mieli ducha do czegoś. Ducha, konkretnego ducha Bożego działania. Możesz głosić słowo całymi latami, ale jeśli nie będziesz mieć ducha Bożego do głoszenia słowa, Bożego nadprzyrodzonego namaszczenia do głoszenia słowa, to będzie to sobie po prostu słowo. Można słowo głosić bardzo różnie. Można wkładać ręce bardzo różnie. Można wierzyć bardzo różnie, powiem. Kochani, już najprostszym przykładem takiej wiary to jest taka wiara, o której ludzie w tym świecie mówią. Wierzę, że jutro będzie dobra pogoda. Tak? Tak mówią, wierzę, prawda? Używają słowo wiara. Wiara, że jutro będzie dobra pogoda. Na czym taka wiara polega? Że jutro albo będzie dobra pogoda, albo nie będzie dobra pogoda, prawda? To jest taka wiara. To jest już taki najbardziej prymitywna forma wiary. Wierzę, że jutro będzie pogoda. To jest taka, wiecie, wiara bardzo nikła, prawie żadna. Kochani, wiara, która naprawdę coś czyni, która przynajmniej próbuje coś uczynić, to mówi, wierzę, jutro na pewno będzie dobra pogoda. Na pewno wierzę, że jutro będzie dobra pogoda. Na pewno będzie dobra pogoda. I wstaję na drugi dzień, a tu leje. Deszcz to też jest dobra pogoda. Czasami to jest bardzo ważne, żeby padał deszcz. A więc spełniło się. I można różnie komentować to, o co nam chodzi. Ale kochani, ta wiara, która rzeczywiście przynosi konkretne działanie, to jest taka. Przychodzi Duch Święty, mówi puk, puk, puk. No tak, słucham. To ja, Duch Święty. A witam cię serdecznie i zapraszam. Co takiego? Powiedz wszystkim, że jutro będzie dobra pogoda. To znaczy słońce będzie świeciło. I ty mówisz, to ty naprawdę, to ty, Duchu, mówisz? No tak, to ja, Duch Święty, Duch Boży. Powiedz wszystkim. I ty stajesz i wypowiadasz, ludzie kochani, jutro będzie na pewno dobra pogoda. Dobra pogoda. I przychodzisz do domu i się zastanawiasz, po coś ty to powiedział. A jak jutro będzie lało, to się zbłaźniłeś. I zaczynasz niepewności przeżywać. I zaczynasz strach przeżywać. I zaczynasz się martwić. Trzeba było trzymać język za zębami. A można było inaczej zrobić. Doczekać jutrzejszego dnia. I jeśli będzie słońce, stanąć przed ludźmi i powiedzieć, mówiłem, wiedziałem, że będzie dobra pogoda. Wiedziałem to. No ale nie powiedziałeś, no ale wiedziałem, ale wiedziałem. Różna postawa chrześcijan. Chrześcijan. Bardzo różna postawa. Kochani, jeśli chcemy występować wstępować na drogę, na której szatan zaczyna coś czynić, to my powinniśmy się odpowiednio przygotować. Powinniśmy się odpowiednio uzbroić. Czytamy w Słowie Bożym, w liście do Efezjan, w 6 rozdziale, 11 werset, może kilka wybranych wersetów, żeby całego fragmentu nie czytać, który jest dla was dobrze znany. List do Efezjan, 6 rozdział, 11, 13, może 16 i 17 wersety. Jest powiedziane tak: przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Zwróćmy uwagę, Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi. Diabeł będzie czynił zasadzki na was. Będą dni, o których nie powiecie, że to są dobre dni. Będą dni, które są określone jako złe dni. Czy dzisiejszy czas, ten czas, w którym teraz żyjemy, możemy powiedzieć: o, to jest wspaniały czas, bardzo dobry czas, radosny czas. Wiecie, ja niedawno słyszałem od kogoś taką opinię. Byłem na weselu i na tym weselu nikt się nie chciał bawić. Chociaż wszystko było. I jedzenie było, i wódka była, i muzyka była. Nikt się nie chciał bawić. I się pytam, dlaczego ludzie na weselu nie chcą się bawić? Dlaczego nie chcą się bawić? No bo jest kryzys. Kryzys jest. I ludzie nie wiedzą, co będzie jutro. I ludzie nie wiedzą, czy jak z tego wesela wyjdą, to jeszcze mają swoją pracę, czy już nie. A jeśli nie mają swojej pracy, to jeszcze, czy jeszcze długo będą mieli swoje mieszkanie, czy swój dom, czy może będą mieszkali w bankowym. Ludzie nie wiedzą i są niepewni. Nie jest to radosny czas. Słowo Boże mówi: jeśli będziesz żył w takim czasie, kiedy jest określenie o tym dniu, w dniu złym, kiedy będzie taki czas, kiedy jest powiedziane, że szatan zasadzki na nas założy, postawi, co my mamy wtedy robić? Powiedziane jest: przywdziejcie całą zbroję. Nie tylko kawałek. Nie tylko przyłbicę, nie tylko tarczę. Ale całą zbroję Bożą. Po co jest potrzebna cała zbroja Boża? Dla dwóch powodów. Pierwszy, żeby przeciwstawić się diabłu. A drugie, żeby ostać się w dniu złym. Dwa powody, dla których człowiek musi zakładać całą zbroję Bożą, całą zbroję Bożą. Niezwykle ważne w tym wszystkim jest powiedziane: potrzebna jest tarcza wiary. Przede wszystkim, przed wszystkimi innymi rzeczami, zanim założysz przyłbicę zbawienia, zanim weźmiesz miecz, zanim cokolwiek, to musisz się osłonić. Zanim założysz pozostałe rzeczy, to już musisz się zasłaniać. Przed czym? Przed ognistymi pociskami diabła. Bo on cały czas wysyła na ciebie swoje pociski. Znalazłeś się w jego zasięgu. Znalazłeś się jako jego cel. I on zawsze będzie do ciebie strzelał. Zawsze będzie ciebie atakował. Bo on chce co? On chce ciebie uszczęśliwić, chce ci dać dobro, chce ci dać bogactwo, chce ci dać radość, chce ci dać pokój. Tak szatan chce dać? Szatan przychodzi po to, żeby kraść, zażynać, wybijać i wytracać. Po to przychodzi. I żeby swój cel osiągnąć, używa najprzeróżniejszych metod. Pierwsza metoda i najważniejsza, jaką używa, to jest kłamstwo, oszustwo. Zawsze będzie ciebie okłamywał. zawsze będzie ci sytuację przedstawiał inaczej niż naprawdę jest. Zupełnie inaczej. I będzie ci zwracał uwagę na to, co widzą twoje oczy. Zawsze będzie mówić, patrz, zobacz, jakie ładne na wejrzenie. Spróbuj, jakie smaczne. Doświadcz, jakie wspaniałe. Dotknij, jakie miłe. Zawsze będzie działał na twoje zmysły. A Słowo Boże mówi, że my żyjemy nie zmysłami, nie tym, co oczy widzą, ale tym, co podaje Duch. My żyjemy w wierze, a nie w oglądaniu. W wierze, a nie w oglądaniu. Po tej ziemi chodzimy naprawdę tylko w wierze. A to, czy w wierze rzeczywiście jesteśmy, czy nie, to o tym Słowo Boże mówi w drugim liście do Koryntian, w tym samym liście, tylko w 13 rozdziale, w 5 wersecie. Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze. Wiecie? Trzeba siebie próbować. Czy rzeczywiście trwam w wierze? Wiecie, jak się próbuje? Jeżeli coś się próbuje, jeżeli chcesz spróbować jakiś napój, jaki ma smak, to nie bierzesz całej szklanki, wypijasz do dna i mówisz, dobre było, albo niedobre było. Albo wypijasz tą całą szklankę i oczywiście z powrotem oddajesz, no bo nie było dobre. No bo to różnie może być, prawda? Ale jak próbujesz, to odrobinkę, próbuj. Nie rzucaj się zachłannie na to, żeby sprawdzić, czy masz wiarę. Nie rzucaj się zachłannie, patrząc, że człowiek umarł, a ty właśnie teraz pokażesz, że masz wiarę i wskrzesisz go z martwych. Nie rzucaj się od razu na wszystkich zmarłych, żeby ich wskrzeszać. Zacznij może od troszkę mniejszych rzeczy i sprawdź. Sprawdź, czy trwasz w wierze. Nie takiej umysłowej wierze, że sobie coś wmówiłeś. Ale w takiej wierze, którą prowadzi Duch, w której jest Duch Boży, Duch Święty. A te rzeczy będą się działy. Zacznij od malutkich rzeczy. Zacznij wierzyć w małe rzeczy. Zacznij wypróbowywać siebie, doświadczać. Czy aby na pewno ja żyję w wierze. A wtedy będziesz doświadczać większych. Wiesz, co szatan w tym momencie robi, jak chcesz doświadczać malutkich rzeczy? Zaczyna cię okłamywać. Pierwsza rzecz, którą chce zrobić, to chce ciebie okłamać. A wiesz, w jaki sposób? Przychodzi do ciebie i mówi, boli cię głowa i chcesz się modlić do Boga. Do takiego Boga potężnego przyjdzie z taką głupotą? No chyba nie masz zamiaru zawracać głowę takiemu wielkiemu, świętemu Bogu, który całym wszechświatem rządzi jakimś swoim niewielkim bólem głowy. No i ty zastanawiasz się i mówisz, no tak, faktycznie, nie będę zawracał Bogu głowy ze swoim bólem głowy. Bo on pewnie ma dużo więcej kłopotów, jeszcze bardziej mu głowa boli. I rezygnujesz. A kiedy przychodzi poważny problem, to z nim na pewno do Boga nie przyjdziesz, bo z małym się nie odważyłeś. I to jest typowe oszustwo diabelskie. Typowy podstęp. Jeżeli nie doświadczyłeś Boga w 20 drobnych sprawach, to kiedy przychodzi poważny kryzys, to na pewno nie przyjdziesz z wiarą do Boga, tylko będziesz próbować sobie sam poradzić w kryzysie. Albo sobie poradzisz, albo sobie nie poradzisz, albo wyjdzie, albo się uda, albo się nie uda. Jak to się mówi, na dwoje babka wróżyła. Tak ja to z tą pogodą. Wierzę, że jutro będzie dobra pogoda. I albo będzie, albo nie będzie. Tak jak to z tym góralem, wiecie. Który zawsze wiedział, jaka będzie pogoda. Jutro będzie loło. Albo i nie będzie. O. I już wiadomo, jak jest. Albo się spełni, albo się i nie spełni. Prawda? Tak po góralsku. Kochani, chrześcijanin to nie góral. Chrześcijanin nie ma narodowości. Wiecie, chrześcijanin to jest po prostu dziecko Boże. I narodowości tutaj nie mają nic do rzeczy. Zupełnie nic. Czy ktoś jest góralem, czy jest Ukraińcem, czy jest Polakiem, czy jest Niemcem, kim by nie był, to nie jest ważne. Albo jest dzieckiem Bożym, albo nie jest dzieckiem Bożym. I to jest jedno tylko. Duchowe rzeczy się liczą. Albo masz wiarę, albo jej po prostu nie masz. I człowiek musi stawać przed Bożym obliczem i doświadczać siebie. I ćwiczyć siebie na drobnych rzeczach. Na takich malutkich rzeczach. Wyćwiczysz siebie 20 razy, wyćwiczysz siebie 30 razy. Przyjdzie jakiś poważniejszy problem i ze zdziwieniem zauważysz, że nie jesteś człowiekiem sflaciałym, bo kryzys, że nie jesteś człowiekiem nieporadnym, bo nie wiesz, co robić. No nie wiem, co mam robić. No naprawdę nie wiem, co mam robić. No i ja ci wierzę, że nie wiesz, co masz robić. Bo wiesz, kto wie, co masz robić? Bóg. Bóg wie, co masz robić. Czasami, żeby przetrwać, to musisz się po prostu schować i przeczekać. Takie przykłady w Piśmie Świętym znajdujemy. Że Bóg powiedział, ukryj się teraz. Jezusa Chrystusa chcieli ukamionować. I co jest powiedziane? Odszedł sprzed ich oblicza i schował się. Ukrył się, jest dokładnie powiedziane. A w innym momencie Duch Święty poprowadził go do Jerozolimy, żeby co zrobili? Żeby go złapali i żeby go ukrzyżowali. Duch Święty pokierował. Kochani, w jednym miejscu jest opisane, że apostoła Pawła przez mur wypuścili w koszu i on po prostu nogi zapas, nawiał, nic mu nie zrobili. Ale w innym przypadku to po prostu go ukamionowali w Listrze na przykład. I to zaraz po tym, jak został uzdrowiony człowiek. Zaraz po tym ukamionowali. Bo najpierw powiedzieli, Zeus i Hermes zstąpili w ciele ludzkim i dlatego takie cuda się dzieją. A później jak oni powiedzieli, że nie są Zeusem i Hermesem, no to powiedzieli, a no to jak nie jesteście bogami, to ukamienować. I ukamienowali. Kochani, rzeczywistość jest taka, że stajemy przed Bożym obliczem i dajemy się prowadzić Duchowi Bożemu Świętemu. I to, co nam jest teraz potrzebne w obecnym czasie, to potrzebne nam jest jedno, powiem. Duch wiary. Duch wiary. Nie możesz upadać na duchu. Nie możesz opadać na duchu. Nie może być sytuacja, że masz omdlałe kolana, opuszczone ręce, zwieszoną głowę. Dlaczego tak wyglądasz? No bo jest, pomóżcie, kryzys. Kochani, powiem zupełnie szczerze, czy jest kryzys, czy nie ma go, to człowiek wierzący ma żyć wiarą. Człowiek wierzący ma żyć wiarą. Ale co tu można poprzez wiarę wziąć, jak nic nie ma? No co można wziąć przez wiarę? Z pustego dzbanu to i Salomon nie naleje. Znacie to, no właśnie. No to jak Salomon nie naleje, to Pan Jezus też nie naleje. No jak ma nalać? Chyba, że coś źle robię, to mnie naleje po prostu. Naleje mnie. Kochani, my nie mamy być ludźmi zniechęconymi, zrezygnowanymi, z opuszczonymi rękami, omdlałymi kolanami. Ja naprawdę nie wiem, co mam robić. A w zasadzie powiem wam tak, może te omdlałe kolana to i nie głupia sprawa, bo jak człowiek padnie na kolana, to się zacznie modlić. A jak się zacznie modlić, to jest nadzieja. Że może z tymi omdlałymi kolanami to wycofuje, to jednak trzeba się modlić. Trzeba dużo się modlić. Kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze, człowiek wierzący nie może tracić wiary. Jest dobrze, mam wiarę. Jest ciężko, nie mam wiary. Jestem zdrowy, mam wiarę. Jestem chory, nie mam wiary. Mam pracę, mam wiarę. Nie mam pracy, nie mam wiary. Tak? Tak to ma być? Tak to ma działać? Nie. Hebrajczyków 10 rozdział, 38 i 39 werset mówią: a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Wierzą i zachowują duszę. 1 Piotra, 5 rozdział, 8 i 9 werset. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. Przeciwstawcie się diabłu w wierze, aby w was mieszkał duch wiary. Wiecie, jeden z małych proroków podaje taki fragment Słowa Bożego, gdzie jest powiedziane, że kiedy napiera duch nieczysty, kiedy diabeł napiera na ciebie, to przeciwstawia mu się, tak jak ścieśniona rzeka przeciwstawia mu się Duch Święty. I to jest jedyna moc, która może się mu przeciwstawić. Duch Boży. To jest jedyna moc, która może się przeciwstawić. A więc jeśli chcesz być zwycięzcą nad szatanem, to nie to, że wmówisz sobie: ja jestem mocny, jestem mocny, jestem mocny chrześcijanin, będę tupał teraz na szatanie. Szatanie, poszedł won, uciekaj, to mój teren. Jeśli cię Bóg do tego wysyła, rób to. Jeśli Bóg ciebie do tego wysyła, rób to. Ale jeśli ciebie nie wysyła, to nie radzę, żebyś to próbował. Bo jak go mocno rozzłościsz, to może być problem z tobą, wiesz? Może być poważny problem. Jak cię zaatakuje, może się okazać, że nie jesteś przygotowany do tego, by się bronić. Ja nie mówię, że masz go nie ruszać. Jest powiedziane: dajcie odpór diabłu. Ale za wami musi stać ktoś mocniejszy. Ja przypominam sobie z dziecięcych lat, kiedy jeszcze chodziłem do szkoły podstawowej. Idę sobie ulicą, zresztą nie jeden raz takie rzeczy się zdarzały. Wychodzi łepek: daj 5 złotych. No to co się robiło? Taki mały łepek podchodzi: daj 5 złotych. Dawaj 5 złotych. No to od razu, prawda, porządek chciała zrobić, nie? Ale za rogiem stało 5 jego kumpli takich. I tylko powiedz jemu coś, że nie tak. A ten chłopak malutki wychodził odważnie: dawaj 5 złotych. Czasem potrafił podejść do dorosłego, powiedzieć: dawaj 5 złotych. Dlaczego był taki śmiały? Bo za nim stało kilku potężniejszych od niego. Możesz się przeciwstawiać diabłu. Możesz powiedzieć: diable, poszło won. Ale jeśli Jezus jest za tobą, jeśli Duch Święty za tobą stoi, a jeśli nikt za tobą nie stoi, to możesz to powiedzieć, ale od razu uciekaj. I to jak najszybciej. Żeby cię nie dogonił. Bo jak cię dogoni, to ci jeszcze dokopię. I jeszcze twoja sytuacja pogorszy się w stosunku do tej, której jesteś obecnie. Dlatego, kochani, Słowo Boże nam mówi bardzo wyraźnie: mając zaś tego samego ducha wiary. Jeśli mamy tego samego ducha wiary, jak jest napisano, wtedy dopiero uwierzyłem, więc powiedziałem. Mówimy, dlatego że wierzymy. Dlatego mówimy. Dlatego bardzo odważnie sobie poczynamy. Dlatego stajemy odważnie i wypowiadamy słowo. Jeśli stoi za nami większy. Jeśli stoi za nami większy. Wypowiadajmy. Naprawdę wypowiadajmy. Bo to jest naprawdę ważne, abyśmy w Jezusie Chrystusie byli naprawdę napełnieni Jego mocą i chodzili w Jego sile. W Kolosan, w 1 rozdziale, 12 i 13 werset jest powiedziane: dziękujcie Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa syna swego umiłowanego. I was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogu usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych i nienagannych, jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali, i nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii. Wiecie, na co mamy zwracać uwagę jako chrześcijanie? Hebrajczyków 3:12. Warto, żebyśmy sobie ten werset dobrze zapamiętali. Hebrajczyków 3:12. Hebrajczyków 3:12. Pamiętajcie. 3:12. Abyśmy pamiętali tak, jak Jana 3:16 pamiętamy. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Pamiętamy ten werset. Jana 3:16. Tak zapamiętajmy Hebrajczyków 3:12. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem kimś z was złego i niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Zwróćcie uwagę na to, aby nie było czasem w kimkolwiek z was złego i niewierzącego serca. To jest niezwykle ważne, żeby chrześcijanin, żeby dziecko Boże charakteryzowało się posiadaniem wiary w sercu. Podchodzisz do takiego chrześcijanina, takiego wierzącego człowieka i mówisz: wierzysz, że Bóg istnieje? Tak, wierzę. A wierzysz, że nagradza tych, którzy Go miłują? A to nie bardzo wierzę. Kochani, nie wystarczy nam wiary do życia, jeśli tylko wierzymy, że Bóg istnieje i nic poza tym. My jako dzieci Boże mamy być tymi ludźmi, którzy są wyćwiczeni w wierze. Wyćwiczeni, doświadczeni i wyćwiczeni. Bo Bóg nas chce doprowadzić przed swoje oblicze jako doskonałych, nienagannych, czystych dzięki wytrwaniu w wierze. Człowiek się staje czysty, staje się doskonały, staje się sprawiedliwy dzięki trwaniu w wierze, wzrastaniu w wierze, nabieraniu ducha wiary. Jeśli masz ducha wiary, to nie będziesz osobą zniechęconą. Będą się działy trudne, ciężkie rzeczy. Naprawdę trudne. Jak apostoł Paweł, w Dziejach Apostolskich o tym czytamy. Myślę, że pamiętacie ten fakt. Kiedy na statku byli, a statek zaczął tonąć. Tam była burza straszliwa. I ileś tam czasu miotały ich fale po tym morzu. I wszyscy ludzie na statku, co zrobili? Stracili nadzieję na ocalenie. Wszyscy. Oprócz apostoła Pawła. Czemu apostoł Paweł nie stracił nadziei? Bo Duch Święty do niego mówił. Duch Święty do niego mówił. I ponieważ Duch Święty do niego mówił, on stanął przed całą załogą, przed wszystkimi ludźmi i powiedział: nie bójcie się. Jak można w takiej sytuacji powiedzieć: nie bójcie się? Nie bójcie się, nic nam się nie stanie. Mówisz to w samolocie, który na przykład ma awarię i zniża się do ziemi, a ty mówisz: nie bójcie się, będzie dobrze. I trach, rozbił się. I nikt nie przeżył. Przecież wiadomo, że w takiej sytuacji tak nie mówisz. Bo i ty się obawiasz o swoje życie, bo możesz nie przeżyć. Apostoł Paweł staje przed wszystkimi i mówi: nie bójcie się, bo z tego statku nikt nie zginie. I zginął ktoś? Nie. Nikt nie zginął. A skąd to apostoł Paweł wiedział? Kości rzucił i tak mu wyszło. Tak? Duch Święty do niego powiedział: stań i powiedz wszystkim, że ze względu na ciebie wszyscy ocaleją. To znaczy, ty ocalejesz, a dla ciebie dodaję tych wszystkich, co są na statku. Tak dokładnie było powiedziane. I on tak staje i tak mówi. I wszyscy ocaleli. Duch wiary. Wiecie, może być sytuacja beznadziejna. Ale jeśli masz ducha wiary, to cię to będzie podnosić na duchu i będziesz naprawdę zachętą dla innych ludzi. Nie to, że będziesz ściągać wszystkich, żeby ciebie podnosili na duchu. No nie martw się, stary, będzie dobrze. No może i będzie. Następny przychodzi, słuchaj, będzie dobrze. No może i będzie. I tak 10 ludzi podtrzymuje. I wiecie, to tak jak z tym koniem, którego naprawdę cygan oduczał, żeby nie jadł. I tak nie dawał mu jedzenia przez tydzień, przez 2 tygodnie i w końcu padł. No jeszcze jeden dzień już bym go odzwyczaił od jedzenia. Nie wyszło. Wszyscy trzymają. Myślicie, że człowieka, który nie ma wiary i nic w tym kierunku nie robi, da się utrzymać? Mówię, to będzie jak z tym koniem, którego odzwyczajali od jedzenia. Bez wiary nie można się podobać Bogu. Bez wiary nie da się przeżyć. Nie da się przeżyć. To tak jak bez jedzenia nie przeżyjesz. Ileś tam czasu przeżyjesz, ale w końcu padniesz. I chociażby wszyscy trzymali, nie utrzymają, nie dadzą rady. Myślisz, że 20 osób wokół ciebie, którzy mają wiarę, utrzymają cię długo? Jakiś tam czas cię utrzymają. A to ty masz mieć wiarę. Nie wszyscy inni wokoło. Ale to ty masz mieć wiarę. Jeśli cię przez jakiś czas inni niosą, pomagają, wspierają, to dobrze. Dobrze, chwała Bogu za tych ludzi, którzy cię wspierają. Ale ty masz mieć wiarę. Ty masz mieć wiarę. Inni ci pomogą, tak. Ale ty masz mieć wiarę. I musisz się nauczyć tak wierzyć i tak wzrastać w wierze, żeby jeszcze innych nieść. Żeby jeszcze innym pomagać. Przez jakiś czas. Oni później następnych będą nieść. I tak to ma działać. Dokładnie tak to ma działać. Słowo Boże nam mówi, ja myślę, że doskonale znacie ten rozdział. List do Hebrajczyków, 11 rozdział. Myślę, że doskonale wiecie. A ten rozdział mówi o wierze. Wiara jest, wiecie, przeświadczeniem o tym, czego... Ale tam jest coś wymienione. I przez cały czas ja to sobie wypisałem tutaj, żeby całego rozdziału nie wertować. Wszystko mam to wypisane. Hebrajczyków, 11 rozdział. Jest powiedziane, co przez wiarę... Ja tam w 100% wszystkiego nie wypisałem, ale dużo wypisałem. Jest powiedziane przez wiarę. Co można przez wiarę? Zobaczcie co. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga. Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain. Przez wiarę zabrany został Henoch. Przez wiarę zbudował Noe arkę dla ocalenia rodziny swojej. Przez wiarę usłuchał Abraham, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo. Przez wiarę Sara otrzymała moc poczęcia i to pomimo podeszłego wieku, 90 lat. Przez wiarę Izaak udzielił Jakubowi Ezawowi błogosławieństwa zapewniającego przyszłość. Przez wiarę przeszli Izraelici przez Morze Czerwone jak po suchej ziemi. A gdy Egipcjanie tam weszli, to co się stało? Potonęli. Bo weszli tam bez wiary. W to samo miejsce weszli i zginęli. A Izraelici przez wiarę ocaleli. A więc jeśli cię zalewa krew, to pamiętaj, że ciebie zalewa i będziesz żyć, innego zaleje i umrze. Tak to jest. Jeśli masz wiarę. Jeśli masz wiarę, przez wiarę runęły mury Jerycha. Jak przez wiarę mogą runąć mury? Ano, mogą. Przez wiarę nie zginęła nierządnica Rahab. Przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnice, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska, Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie. Więcej trzeba? Kochani, przecież w tym spisie to można umieścić każdą naszą sprawę. Każdą. Każdą potrzebę, każdą trudność, każdy problem. Ja nie mówię, że zawsze Bóg uczyni według naszych pragnień, według naszych marzeń, według naszych oczekiwań, uczyni według swoich oczekiwań i według swoich planów. A one na pewno nie będą takie niekorzystne dla nas jak szatańskie. Na pewno będą dla nas korzystne, bo Bóg nas miłuje. I nie po to posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, żeby nas teraz zgubić. Nie po to oddał swojego Syna na śmierć, żeby nas stratować, żeby nas zniszczyć. Szatan może nam dać nawet cukierka, nawet czekoladę, ale wiecie, jaki jest jego cel? Żeby nas zabić. To wiecie, to jest coś takiego, jakbyśmy na przykład dobrą potrawę położyli taką, którą mysz lubi, na pułapkę. Położysz na pułapkę dobrą rzecz, którą mysz lubi. I ona przychodzi, chce zjeść. Myśli, jaki dobry ten człowiek. Jaką dobrą potrawę dla mnie położył. I szybciutko zaczyna jeść i ciap. To jest dokładne działanie szatana. Zasadzki, pułapki. Zastawia ciągle na nas. Czy myślicie, że Bóg tak robi? Nie, nigdy. Bóg nigdy tak nie robi. Posłał nam Syna, a ty tylko chcesz wziąć, a On cię, pach. Nie. Posłał swojego Syna, posłał Ducha Świętego, żeby ciebie ratować. Toniesz w błocie, On ci podaje rękę i wyciąga ciebie z tego błota. Z gąskiego błota ciebie wyciąga, przebacza ci grzechy. Wiesz o tym, że ci Bóg przebaczył wszystkie grzechy? Amen? Wierzysz, że przebaczył? A wierzysz, że może cię uzdrowić? A wierzysz, że przez kryzys cię może przeprowadzić? Wierzysz? O właśnie, trzeba Ducha. Trzeba Ducha, który by podnosił nas. Abyśmy nie byli tacy ociężali. Aby nie było w nikim z nas złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Pana. Tylko ufaj, tylko wierz. Wiecie, w jakich sytuacjach Bóg Izraelitów przeprowadzał? Moglibyśmy powiedzieć, ale teraz są takie trudności, jakich oni nie znali. Oni byli w większych jeszcze problemach i Bóg ich przeprowadził. My jesteśmy w problemach i będziemy jeszcze w większych problemach. Nie martwcie się, to nie są jeszcze największe problemy. Jeszcze będą większe problemy. Ale co możemy powiedzieć? Ale Bóg nas przeprowadzi. Przeprowadzi. Wiecie, dlaczego tak mówię? Bo Słowo Boże tak mówi. Jest powiedziane w objawieniu Jana. Ja jestem naprawdę zachęcony zawsze tym fragmentem i lubię go, naprawdę lubię go czytać. Bardzo lubię. Jest to 3 rozdział objawienia Jana, 10 werset. To jest moja nadzieja, wiecie? To jest moja nadzieja. Bo wiem, że jakie by nie przyszły kryzysy na ten świat, jaki ten kryzys obecny jest, jaki głęboki jeszcze będzie, to jeszcze to nie jest ten największy ucisk, który przyjdzie na cały świat, a jakiego nigdy nie było dotychczas i jakiego już później nigdy nie będzie. Będzie ogromny ucisk. Ale zobaczcie, co do nas jest powiedziane. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać. Zachowujecie nakaz Boży, żeby przy Bogu wytrwać? W wierze być przy Bogu. W wierze być przy... ćwiczyć wiarę. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja... Zwróćcie uwagę, jaka jest Boża obietnica. Przeto i ja zachowam cię od godziny próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Zachowam ciebie. To jest twoja nadzieja, bracie i siostro. Bóg mówi, zachowam ciebie. Na pewno ciebie zachowam. Na pewno nie zginiesz z tym światem. Chociażby na ten świat przyszły góry problemów, Chociażby wszyscy ludzie byli tak przytłoczeni, żeby wołali góry i pagórki, pokryjcie nas, ciebie to nie dotknie. Wiedz o tym, to jest twoja nadzieja. Bóg jest twoją nadzieją i On nie da ciebie zniszczyć. Absolutnie nie dopuści do tego. Ufaj Jemu. Pozwól się napełnić duchem wiary. Pozwól się napełnić. Nie opieraj się. Niech duch wiary wejdzie do twojego serca. Otwórz serce. Otwórz serce. Nie zatwardzaj swojego serca. Wiecie, co o Izraelitach jest powiedziane? Nie weszli do odpoczynienia. W Hebrajczyków jest powiedziane. Wiecie dlaczego? Z powodu niewiary. Tam jest wyraźnie powiedziane. Z powodu niewiary nie weszli do odpocznienia. Bracie i siostro, nie możemy być ludźmi, którzy zatwardzą swoje serce i nie wpuszczą ducha wiary. Nie wpuszczę, nie wpuszczę, nie wpuszczę, nie będę wierzyć. Czy czasem nie jesteśmy w takiej sytuacji? Masz wierzyć. To jest twoja nadzieja, to jest twoje życie. Bóg mówi ciężkie czasy, mówi, że są ciężkie czasy. Ja ci powiem, będą dużo gorsze, bez porównania gorsze. Ale ja ciebie zachowam. Ja ciebie zachowam. Zacznij wzrastać w tej nadziei. Zacznij rozwijać tę nadzieję. Umiesz podlewać trawę, żeby rosła. Umiesz ją przestrzygać, żeby ładnie wyglądała. Tak trzeba dbać o wiarę w swoim sercu. Ciągle podlewać, ciągle przestrzygać, pilnować. Jak jest za gorąco, to schładzać wodą. Jak jest za zimno, podgrzewać. Wszystko robić, żeby wiara tylko wzrastała. Żeby wzrastała, bo to jest nasza nadzieja. Przez wiarę. Bo rzeczy się dzieją, które są niewidoczne naszymi oczami. One są wieczne. Wieczne są. W tym jest naprawdę nasza nadzieja. W Bogu jest nasza nadzieja. I On nas na pewno wyratuje. On nas przeprowadzi. Na pewno nas przeprowadzi. Nie wmawiajmy sobie tego, tylko otwórzmy serce, aby duch wiary wszedł. Duch wiary. Duch wiary. Każdy człowiek, kto się opiera duchowi wiary, jest człowiekiem niewierzącym. Po prostu jest człowiekiem niewierzącym. A Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi, w tym fragmencie, który przeczytaliśmy, 4:4, w których Bóg świata tego zaślepił umysły kogo? Niewierzących. Zobaczmy. Szatan zaślepia umysły niewierzących. Jeśli nie wierzysz, jeśli nie wpuszczasz ducha wiary do swojego serca, to szatan cię zaślepi. Nic nie będziesz widzieć. Nic. Żadnego rozwiązania. Żadnej nadziei, żadnej przyszłości. Nie będziesz widzieć, bo On cię zaślepi. Ale nie zaślepia wierzących, tylko niewierzących. Pamiętaj o tym. Jeśli nie będziesz dbać o wiarę, to On cię zaślepi. I będziesz żyć po tym świecie, chodzić po omacku. I dopóki nie trafisz na dół, to jakoś się tam będzie to toczyć. Trafisz na dół, to wpadniesz po prostu. Bo człowiek ślepy do dołu wpada. Jest wyraźnie o tym powiedziane. Dlatego, kochani, nauczmy się żyć wiarą. Do Bożej szkoły. Do Bożej szkoły. Doktorat robić z wiary. Tak, kochani. Bo już magisterium z wiary zrobiliśmy. Wierzymy, że Bóg istnieje. A teraz trzeba doktorat robić z wiary. Trzeba zacząć żyć wiarą. Naprawdę zacząć żyć wiarą. Czy myślicie, że ja jestem gołosłowny? Wymieniliśmy tutaj, co przez wiarę można zrobić. Nie jest to wyssane z palca. To są fakty, konkretne fakty opisane. I z życia naszego możemy podawać wiele przykładów, różnych przykładów. Jak się żyje wiarą? I trzeba zacząć praktykować. Jestem chrześcijanin, ale nie praktykujący wiary. To wiesz, co to oznacza? Że masz złe i niewierzące serce w twoim wnętrzu. Taka jest prawda. Niepraktykujący. Niepraktykujący chrześcijanin. Członek Kościoła, Wspólnota Kościołów Chrystusowych, Kościół Zbawienie w Jezusie w Białej Podlaskiej, niepraktykujący. Amen.